Mam na imię Paweł, jestem z Ciechanowa. Gwoli formalności, jakbyście nie wiedzieli. Wiecie, kiedyś mówiłem swoim dzieciom często, że uwielbiam burzę. Patrzeć na tą jej potęgę, na tą moc Bożą, na ten ogrom, na tą małość człowieka w obliczu żywiołu. W ostatnim czasie, w ostatnich latach trochę zrewidowałem te swoje podejście i teraz mówię, że uwielbiam burzę oglądać z okna swojego domu. W czwartek przed przyjazdem mieliśmy tą przyjemność oglądać z okna naszego mieszkania nawałnicę, która przechodziła przez nasze okolice, przez nasze miasto. Drzewa uginały się do ziemi, wicher ogromny jeszcze, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem coś takiego. Coś wspaniałego, jak stoisz sobie w oknie z filiżanką herbaty i widzisz to wszystko. Ale jadąc tutaj, parę dni później, dwa dni później, widzieliśmy efekty tej nawałnicy. Połamane drzewa, powyrywane z korzeniami ogromne drzewa, pozrywane dachy. W tamtym roku, będąc u braterstwa w Gdańsku, mieliśmy podobne doświadczenie. Wieczorem z kubkiem kawy w ręku oglądaliśmy przez okno właśnie nawałnicę, która przechodziła przez Gdańsk i Trójmiasto. Nie wiem, czy słyszeliście w mediach, to była taka nawałnica, po której nawet miano pretensje do władz, że nie ogłosili klęski żywiołowej czy czegoś takiego. Niesamowite wrażenie. Błyski, pioruny, wichura, fajerwerki. Ale następnego dnia rano wybraliśmy się na wycieczkę rowerową, bo taki mieliśmy plan i też właśnie mogliśmy oglądać efekty tego zdarzenia. Powywalane drzewa, poniszczone, ogromne, grube konary leżące na chodnikach. I przejeżdżaliśmy też koło pola namiotowego wtedy na tych rowerach. I sobie pomyślałem, co ci ludzie tutaj wczoraj przeżywali. Wyobrażacie sobie? W namiocie, na polu namiotowym spędzić burzę, która zrywa dachy? Albo na przykład na szlaku w górach? Albo jeszcze lepiej na łódce na morzu? Zgodzicie się, że perspektywa trochę się zmienia i już nie jest to tak pozytywnym doświadczeniem. Towarzyszą nam wtedy trochę inne uczucia niż zachwyt, podziw. Wkrada się niepokój. Gdzieś poczucie bezpieczeństwa i pewności ucieka. Pojawia się napięcie, nawet strach, przerażenie czy panika. W zależności od natężenia zjawiska. Tak jest dokładnie w naszym życiu. Jak widzimy sobie z boku jakąś burzę w życiu jakiegoś człowieka, no to jesteśmy pełni porad teologicznych, mądrości, że to doświadczenie wiary i tak dalej. Natomiast zupełnie inaczej odbieramy to, będąc w trakcie tej burzy, jeżeli to nas dotyczy. Drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o burzach w życiu człowieka wierzącego, czyli o takich sytuacjach, w których okoliczności zewnętrzne przytłaczają cię, przerastają cię. Kiedy z powodu obciążenia spokój gdzieś ucieka. tracimy poczucie bezpieczeństwa. Grunt usuwa nam się spod nóg. Pojawia się właśnie niepokój, strach, czujemy się zagrożeni. Przychodzi zwątpienie nawet. Myśleliśmy, że mamy wystarczająco wiary, jak może było spokojne. Ale teraz zaczynamy zadawać pytania. Dlaczego? Po co? Znacie takie sytuacje? Słysząc wasze modlitwy i obserwując wasze twarze i ukradkiem wycierane łzy, jak śpiewaliśmy pieśń Olej nie popłynie, sądzę, że znacie. Sądzę, że wiecie, o czym mówię. Jak jesteście uczniami, to musicie znać. A może ktoś jest w trakcie takiej burzy. Choroba, bardzo częsta burza. W zasadzie, gdzie się nie pojedzie do zboru, to słyszymy. My w swoim zborze przeżywamy taką sytuację. Praca, bądź jej utrata, bądź jej długotrwały brak, bądź jej nadmiar. Coś w rodzinie, sytuacje, burze w zborze, przerabialiście takie? My mamy parę za sobą. Chciałbym, żebyśmy na podstawie Słowa Bożego odpowiedzieli sobie, jakie te burze mogą być, czy one są potrzebne, czy mają być, czy są czymś niezwykłym, wyjątkowym, czy raczej standardowym. Co mówi Pismo na ten temat? A Pismo mówi: nie dziwcie się, nie dziwcie się burzom. Ważne, żebyśmy wiedzieli i rozumieli po co. Pierwszym z takich trzech rodzajów burz, które chciałbym wam pokazać, to jest burza, której przykład jest opisany w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Od 35 wersetu czytamy: i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lód i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, ale tak, iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Drodzy, wiele takich burz musimy odbyć, żeby się nauczyć i zobaczyć, i doświadczyć, i dotknąć, że Chrystus żyje i króluje. Że to nie jest teologia. Potrzebujemy przekonać się, że Bóg ma moc. Chrystus wszystko kontroluje, abyśmy mogli zaufać i odpocząć. Nie da się tego nauczyć teoretycznie, nie da się. Niestety kazania to za mało. Nigdy ta ewolucja nie wystąpi tak szybko i tak skutecznie. Ewolucja od stanu ucznia, który mówi: Panie, nie obchodzi cię, że giniemy, do stanu, w którym w zachwycie i uwielbieniu mówi: kimże jestem? Kimże jestem? Nie ma bardziej skutecznego narzędzia, żeby nas tego nauczyć, niż burza. Nie wiem, czy macie takie świadectwa. Damian przed chwilą składał. Ja mam ich bardzo często, mam ich bardzo dużo, a ostatnie miesiące obfitują. Mogę wam wiele opowiedzieć. Kiedy okoliczności zaczynają cię przytłaczać, przerastać, tracisz grunt pod nogami, przychodzi walec Boży. Tak to nazywam. Poczucie zagrożenia. Burza narasta. Nasila się aż do momentu, kiedy czujesz się zmiażdżony. Bezsilny. Całkowicie przytłoczony nawałem problemów. Spraw. Czujesz, że to wszystko cię przerasta, jesteś u kresu wytrzymałości. Czujesz się malutki, jak małe dziecko, chciałbyś się skryć, uciec. Już dochodzisz do momentu prawie załamania. I wtedy przychodzisz do Pana. Wcześniej też przychodziłeś, ale to było co innego, kochani. To było coś innego. Teraz przychodzisz całkowicie bezradny. Prawie z płaczem albo z płaczem. W takim stanie serca. I mówisz, Panie, ratuj. Panie, ocal mnie. Daj odpocznienie, daj ulgę. To nie chodzi, kochani, o słowa. Chodzi o ten stan serca. Nie chodzi nawet o natężenie zjawiska, żebyśmy teraz roztrząsali, patrząc na jakiegoś brata czy siostrę, że o, to takie małe, a tak go rozwaliło. Każdy ma swój poziom i każdy ma swoje doświadczenie. Chodzi o ten stan. Wtedy psalmy Dawidowe są ci tak bliskie. Utożsamiasz się z tymi słowami. Daj mi odpocznienie, ulgę. I wtedy, kochani, następuje ten cudowny, wspaniały moment, w którym Pan Jezus mówi, wichrze zamilknie, ucisz się. I w jednej chwili, nieraz w ciągu jednego dnia, ja nie wiem, jak to się dzieje, wszystko się prostuje, w sposób niewytłumaczalny dla mnie. Zapada cisza. Wszystko odchodzi. Nie wiesz, jak to się stało. I kochani, nie sposób tego nie zauważyć i nie sposób nie widzieć, że ta cała sytuacja miała na celu doprowadzić cię do tego miejsca. Do tego miejsca bezradności, do tego miejsca bycia dzieckiem, do tego miejsca, w którym przekonujesz się, że nic nie możesz. Do tego miejsca, w którym znowu cała nadzieja twoja w Chrystusie. Do tego miejsca, że naprawdę wołasz, jesteś w swojej bezradności, w swojej małości. I wiesz już, że to nie jest żadna teologia. Że to nie jest jakaś historia. Że to jest prawda. Że Pan cię wyratował i że następnym razem też cię wyratuje. I możesz zaświadczyć, możesz wspomnieć o tym następnym razem i płynie prawdziwy psalm z serca twego. Prawdziwy psalm uwielbienia, radości, wdzięczności. Bez burzy to się nie stanie. Nigdy nie znajdziesz się w tym miejscu i nigdy tego psalmu nie będziesz autorem, bez burzy. Paweł Apostoł pisze słowa, które kocham bardzo. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak, że niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Ale po co? abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Cóż za cudowna lekcja, kochani. Nie można się tego nauczyć teoretycznie. Jak poczytamy Biblię, to widzimy, że Bóg upodobał sobie to narzędzie. Do Izraela mówi: zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie odnabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział. Aby serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobywał dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć, aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysięgał twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Kochani, to jest Boże narzędzie. Tak było, jest i będzie. Inaczej się nie da. W innym miejscu czytamy o innej burzy. Ewangelia Mateusza, 14, 22 rozdział. Ale to jest burza z tego samego, że tak powiem, rodzaju. O ile można użyć takiego zwrotu. 14 rozdział od 22 wersetu czytamy takie słowo. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa, a widząc wichurę, zlękł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, ty jesteś Synem Bożym. I przeczytajmy jeszcze z Ewangelii Marka taki paralelny fragment. Troszkę inaczej tam jest. 6 rozdział Ewangelia Marka. Od 48 wersetu. 45 nawet. I zaraz kazał uczniom swoim wysiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lód. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morze, on sam był na lądzie. a ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć, ale oni ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Drodzy, nie ma tu napisane literalnie w tych fragmentach, że to była burza, natomiast czytamy o falach ogromnych i czytamy o wichrze, którego Piotr się przeląkł. Więc możemy uznać, że to taka właśnie sytuacja. I znowu Pan przychodzi im z pomocą i znowu są zatrwożeni, są przestraszeni, utrudzeni. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Widzą Pana idącego do nich po wodzie. Czy to nie warte tego strachu? Czy to nie warte tej burzy? Piotr w przypływie wiary mówi: każ mi też iść po wodzie. I Pan mówi: chodź. I Piotr wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. Kochani, jakaż cudowna lekcja dla nich i dla nas. Dzięki tym trudnym okolicznościom. Chrystus idący po wodzie, żeby im pomóc. Zobaczył, że są utrudzeni i przyszedł do nich po wodzie. To już wielki cud. To by mi wystarczyło. Ale Piotr idący po wodzie? Jeszcze Chrystus? To rozumiem, ale Piotr? A ja idący po wodzie, kochani? W trakcie burzy? W cudzysłowie idący po wodzie. Idący po Bożych obietnicach. Idący po Słowie Chrystusowym. W trakcie burzy. Czy to doświadczenie warte, aby być w burzy? Idący po Bożych obietnicach wbrew wszelkim prawom, wbrew mojemu dotychczasowemu doświadczeniu. Czy to niemożliwe? A jednak się dzieje. Czy dla takiego doświadczenia nie warto? Wbrew zasadom, prawom fizyki. Bo Chrystus tak powiedział i ja na tym staję i ja po tym idę. Wszystkie moje doświadczenie dotychczasowe, moja wiedza, mój umysł mówi mi, że się nie da. Ale wychodzę z łodzi i idę. Wychodzę ze swojej strefy komfortu, w której czuję się bezpiecznie i idę. To jest coś, kochani. To jest coś. Nie nauczysz się tego w kazaniu. Przez kazanie nie nauczysz się z tego przez teorię. Możesz tego się nauczyć w trakcie burzy. Piotr zaczyna patrzeć na okoliczności. Zdejmuje swój wzrok z Chrystusa i zaczyna patrzeć na tą burzę, na ten wicher i tonie. Jakaż wielka lekcja dla nas, drodzy. Ogromna lekcja dla nas, jak jesteśmy w trakcie burzy. Nie patrz na te okoliczności, nie patrz na ten wicher, nie patrz na te fale, patrz na Pana. Nie zdejmuj swojego wzroku z Pana. Czyńmy tak. Pan ponownie wyciąga rękę i ratuje Piotra. O małowierny, czemu zwątpiłeś? I byli wstrząśnięci do głębi. Zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Kimże jest ten? Śmiem twierdzić, drodzy, że nie ma innej sposobu łatwiejszego, przyjemniejszego, żeby do tego miejsca dojść, w której mówisz z doświadczenia, mówisz ze swojego życia. Kimże jest ten, którego nawet wicher i morze i wszelkie okoliczności w moim życiu się słuchają. Czy nie warto było przeżyć burzy? Do jednego człowieka w trakcie poważnej burzy. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić większej burzy, niż przeżywał ten człowiek. Córka mu zmarła. Jesteście w stanie sobie wyobrazić? I w tej burzy, w tej sytuacji Pan mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I ostatnie wersety tej historii mówią: i wpadli w wielkie osłupienie i w zachwyt. Wpadli w wielkie osłupienie i w zachwyt. Tak jak mówiłem, tego typu okoliczności są podstawowym narzędziem naszego Pana, żeby nas kształtować. Nauczyć. Nic tak nie rodzi wiary, nic tak nie rodzi zaufania, radości, jak przeżyta z Panem burza. Kiedy doświadczysz pomocy, pociechy, ratunku i zrozumiesz to, że to prawda. Pan żyje. Jest mocen, żeby cię wyratować i zaprawdę twoje życie jest w jego ręku. Tak jak przypomina mi się zawsze Samarytanka, która pobiegła i powiedziała, znaczy ci Samarytanie z tej wioski, znaliśmy cię tylko z opowieści, znaliśmy go tylko z opowieści, a teraz sami przekonaliśmy się, że jest Mesjaszem. Psalmy Dawida, kochani, tak właśnie powstały. W czasie burz. Te najcudowniejsze psalmy, które są dla nas taką pociechą, taką zachętą, nie powstałyby, gdyby nie te wszystkie burze w życiu Dawida. Wyratowałeś mnie, ocaliłeś mnie. Będę ufał. Żeby nie wiem co, to będę ufał. Bo doświadczyłem. Piotr nigdy by się nie przekonał, że można chodzić po wodzie. Apostoł Piotr pisze: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A w innym miejscu tegoż samego listu Piotr pisze: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Doświadczenie, drodzy, czy to coś dobrego, pozytywnego? Doświadczenie. Ktoś jest doświadczony. Ja akurat teraz szukam pracownika. Chciałbym. Pewnie za mało. Chciałbym, żeby był doświadczony. Co to oznacza? To oznacza, że chciałbym, żeby miał wystarczająco dużo za sobą sytuacji, z których umiał wyjść, nie umiał wyjść, teraz już umie wyjść, które go nie załamną, nie spowodują, że zrezygnuje, że będzie mógł powiedzieć: a, przerabiałem to. To jest doświadczenie. I w Słowie Bożym czytamy, że to wszystko służy doświadczeniu naszemu, żebyśmy byli doświadczeni. Paweł apostoł w swojej duchowości, w swoim doświadczeniu nawet doszedł do momentu, w którym pisze, że mam upodobanie w burzach. Mam upodobanie w burzach, w słabościach, w niewygodach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy doświadczam mocy Bożej. Wtedy doświadczam Chrystusa. Nigdy nie jestem z Nim bliżej niż wtedy. Ostatnio modliłem się parę miesięcy temu. Mówię, Panie, przybliż mnie do siebie. Chcę być bliżej Ciebie. I jeszcze bliżej chcę być Ciebie. Chcę bardziej Ciebie znać. I zgadnijcie, co otrzymałem jako odpowiedź na tę modlitwę. Burzę. Tak. I modlitwa została wysłuchana. Znalazłem się w tym miejscu, o którym czytałem wcześniej. W miejscu bezradności, w miejscu złamania, w miejscu płaczu. I otrzymałem cudowne pocieszenie, cudowną bliskość. Nigdy się tak nie modliłem. Tak to jest. Jest taki psalm 107, który mówi w całości o pomocy, pomocy Bożej, wyratowaniu Bożym. W tym psalmie 107 jest taki werset 25, który mówi: rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły. I zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech Go wysławiają w zgromadzeniu ludu. Niech Go chwalą w Radzie Starszych. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Nie są to łatwe chwile, drodzy. Przyjemne. Ale konieczne. Niezbędne. Dlatego nie bójmy się burz. Czy życie ucznia to życie bez burz? Czy życie ucznia to życie bez obciążeń, bez trudów, bez wyzwań, bez prób? Oczywiście, że nie. Czytamy o pierwszych uczniach, a też widzimy swoje życie. Musimy to uznać jako standard, nie wyjątek. Standard. Burza jako lekcja, burza jako nauka. Ale to jest tylko pierwszy rodzaj burz, o których chciałbym mówić. Bo są jeszcze inne. Jak zdarza się w naszym życiu burza, to pierwsze, co robię, to zastanawiam się, rozważam, czy jestem w dobrej łodzi. Bo jak popatrzymy dokładnie na te dwie pierwsze historie z Ewangelii Mateusza, to tam Pan Jezus wyznaczył kierunek tym łodziom. powiedział do nich: przeprawmy się teraz na drugi brzeg. Czyli upewniam się, czy łódź, którą płynę akurat teraz, to jest łódź, którą kieruje Chrystus. On nadał jej kierunek. Czasami czy nie ja sam. Czy Pan jest ze mną w tej łodzi? To jest bardzo ważne. Bo może zdarzyć się, że akurat jesteśmy na etapie bądź dłuższym, bądź krótszym, że płyniemy w łódce, której sami nadaliśmy kierunek. I jak się głębiej nad tym zastanowimy, to się okazuje, że Pana w niej nie ma. Na przykład drugim brzegiem, do którego płyniemy, są pieniądze, albo dostatnie życie, albo status jakiś, albo inne pozycje i tak dalej. I wtedy, kochani, jak zaczyna się burza, to należy rozważyć i umieć to rozróżnić, żeby być może jest to inna burza. Na przykład podam przykład takiego kierunku i takiej burzy. W liście do Tymoteusza czytamy: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To taki przykład płynięcia łódką, której kierunek sobie sami wyznaczyliśmy. Niestety muszę stwierdzić, że kilkakrotnie w życiu zdarzyło mi się też takimi łódkami płynąć. I wtedy może się zdarzyć na przykład w naszym życiu burza, która jest opisana w Księdze Jonasza. Twórzmy Księgę Jonasza, pierwszy rozdział. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści: wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i także do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Czasami takie burze, kochani, w naszym życiu występują. Burza, przez którą Pan chce, abyśmy wysiedli z tej łodzi, abyśmy opuścili tą łódź, którą płyniemy. Aby nas zawrócić ze złej drogi, aby nam przeszkodzić, aby nas ukorzyć, abyśmy pokutowali, żebyśmy wysiedli z łodzi, którą płyniemy. I to jest wyraz miłości i łaski Bożej w naszym życiu. W liście do Hebrajczyków czytamy: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Takie burze, drodzy, jeszcze się zdarzają w naszym życiu. Przyszło mi też takich doświadczać. Pan Bóg w swej dobroci, w swej miłości, nieraz nie rozumiemy, mówi do nas przez braci, mówi do nas przez słowo swoje, ale my nie, my w zaparte idziemy jak walec, na nic nie zważamy, na żadne napomnienia, na żadne ostrzeżenia i wtedy niestety jedyną metodą, żeby nas zawrócić, żebyśmy opuścili tą łódź, jest burza. Paweł pisze o takiej ekstremalnej burzy. To już jest ekstremum. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z pomocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. To już są ekstremalne przykłady, ale możliwe w życiu dziecka Bożego. Możliwe. Izrael też przeżywał mnóstwo takich burz. Ku upamiętaniu. W zasadzie to ciągle. Pan Bóg nawet mówi w jednym fragmencie do nich: już nie mam was w co bić. Że jesteście pokryci cali z trupami i sińcami. I ciągle nie rozumiecie. Kochani, bardzo ważne jest, żebyśmy te dwie burze umieli rozróżnić. Żebyśmy umieli zdiagnozować swoje serce. Żebyśmy umieli dostrzec, w której łodzi płyniemy. Ponieważ wyjściem z drugiej burzy jest pokuta. Ukorzenie. Zmiana sposobu postępowania. Zbadajmy swoje życie, sumienie, postępowanie. Pytajmy Boga. Pytajmy tego, który tą burzę zsyła. Żeby się nie okazało, że my czekamy na Boga, a On czeka na nas. Czeka na naszą pokutę, czeka aż zawrócimy, aż wysiądziemy. I na koniec, drodzy, chciałbym powiedzieć, że może się jeszcze zdarzyć trzeci rodzaj burzy w naszym życiu. Jak już przeżyjemy wystarczającą ilość tych pierwszych burz i wystarczającą ilość tych drugich burz, to może się taka zdarzyć burza, jak zdarzyła się apostołowi Pawłowi w Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale. To jest długi fragment, nie będę chyba całego czytał. Może zacznę od 14 wersetu. Kontekst znacie, Paweł płynie do Rzymu. W swojej Bożej mądrości mówił tym ludziom, kapitanowi, że to nie jest dobry pomysł, żeby płynąć, że naraża ich to na bezpieczeństwo, ale oni nie posłuchali Pawła. Powodowani chęcią zysku czy tam biznesem postanowili wypłynąć i czytamy, lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huragonowy wicher zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami, potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie okazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Nie będę czytał już do końca tej historii, wiemy, że nikt nie zginął. Zobaczcie, Paweł płynie na tej łodzi, którą kieruje Chrystus, prawda? Pawle, nie bój się, musisz stanąć przed cesarzem. I tak jak mówiłem, jak już odpowiednią ilość tych wszystkich burz mamy za sobą, to może się zdarzyć burza. Jesteś już nauczony, jesteś już wyćwiczony, ufasz, wierzysz, jesteś wypróbowanym uczniem. I Pan Bóg czasami chce się tobą pochwalić. Daje nam okazję, żebyśmy świadectwem byli, żeby Jego uwielbić, żebyśmy byli światłością, solą, albo żeby oddziaływać na innych, albo żeby nas wywyższyć, przydać nam autorytetu, jeżeli trzeba. Paweł z więźnia, którego nic nie słucha, staje się kapitanem statku, na którego wszyscy patrzą. I może powiedzieć: Bóg, któremu służę, powiedział mi, że nie zginiecie. Nie stawia się świecy pod korcem. Tak samo było z Hiobem. Wyobrażacie sobie taką burzę jak Hiob? Z jakiego powodu ta burza była? Hiob się musiał upamiętać? Czy może Pan Bóg postanowił go jeszcze czegoś nauczyć? To pewnie tak. To pewnie tak, ale czytamy, że ta burza w jego życiu zdarzyła się z innego powodu. Zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Taki był powód tego. Kochani, żebyśmy mogli tak się zachować w czasie burzy, jak Paweł czy Hiob, no to no niestety, żeby uwielbić naszego Boga, żeby Bóg się mógł nami pochwalić, to niestety wiele tych pierwszych i drugich burz trzeba zaliczyć. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Dałby Pan, żebyśmy wszyscy już byli na tym etapie. A czy burze będą? Tak, muszą być. Nie dziwmy się, nie bądźmy zaskoczeni. Raczej starajmy się wziąć jak najwięcej. Raczej starajmy się podchodzić do tego jak do standardowego ćwiczenia. Uczmy się. I bądźmy zawsze pewni, kochani, jak przychodzi burza w naszym życiu, że jesteśmy w prawidłowej łodzi. Że tą łodzią kieruje Chrystus. Że płynę w kierunku, którym On wyznaczył. I wtedy, pouczeni Bożym Słowem i poprzednimi burzami, można odpocząć. Można się przyglądać z boku i powiedzieć, Panie, czyń, co chcesz. Jestem bezpieczny. Amen.